pułapka fałszywej nadziei, współczesne zagrożenia człowieka, część piąta. Inżynier Jarosław Olszewski, Dominikańskie Centrum Informacji o Sektach w Poznaniu. Nagranie zarejestrowane podczas sympozjum pod tytułem Współczesne zagrożenia człowieka, czy tylko sekty. Uniwersytet Gdański 11-13 kwietnia 1997 roku.
Centrum Informacji o Sektach w Poznaniu, autora książki Pułapka Fałszywej Nadziei. Książka była prezentowana już na falach Radia Maryja. Pan Jarosław Olszewski zajmuje się od 10 lat profesjonalnie astrologią.
Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich. Przypadł mi w udziale temat dość kontrowersyjny, ale myślę, że wspólnymi siłami spróbujemy dzisiaj w jakimś sensie usystematyzować pewne pojęcia, które przewijały się tutaj nieustannie w czasie naszego seminarium. Trzeba by zacząć od tego, że współcześnie wszyscy Państwo zauważyliście, że w Polsce mamy demokrację. Zlikwidowana została taka wszechobecna instytucja, jaką kiedyś była cenzura. Wszystko wolno. I w związku z tym pojawił się pewien wolny rynek pewnych idei, pomysłów, przekonań, które są w pewien natarczywy sposób lansowane przez środki masowego przekazu. No, w powodzi atakującej nas zewsząd reklamy, człowiek współczesny czuje się często zagubiony i rozpaczliwie chwyta się różnych nowinek obiecujących szczęście czy błyskawiczne rozwiązanie naszych problemów, z jakimi zmagamy się w życiu codziennym. Musimy pamiętać, że Polska otworzyła granice. W tej chwili do Polski napływają różnego rodzaju informacje, ruchy, sekty, idee i pomysły, które kiedyś do Polski nie miały dostępu. Jak to się często zdarza, na początku bardzo chętnie kraje zachodnie eksportują krzykliwe śmieci. Rzeczy, które w pewnym sensie już się zdewaluowały w Europie Zachodniej, a które w naszym kraju traktowane są bardzo poważnie i czasami z olbrzymim szacunkiem. Trzeba pamiętać o Ewangelii i pierwszym liście do Tesaloniczan 5:22, który mówi, że ostrożności nigdy za wiele i zaleca nam odrzucenie wszystkiego, co ma choćby pozór zła i co mogłoby przeszkodzić w naszym zbawieniu. A jednocześnie zwykła ludzka ciekawość skłania nas do interesowania się wszystkim tym, co tajemnicze, nieznane. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie nowości służą rozwojowi człowieka. I część, mimo pozornie atrakcyjnego wyglądu, może w konsekwencji doprowadzić do zniszczenia ludzi, do zniszczenia naszej świadomości. Ponownie przestrzega nas Ewangelia, cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić. Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? To jest Ewangelia świętego Marka 8:36. Wydaje mi się, że człowiek myślący racjonalnie powinien skorzystać z doświadczenia ludzi, którzy już pewne sytuacje przerabiali. Chodzi mi również o Europę Zachodnią, która dość wcześnie zetknęła się z problemami, które dla nas w tej chwili są pewną nowością. Przykładem może być sytuacja związana z sektą Muna, która to sekta w wielu krajach europejskich jest sektą zakazaną. Natomiast w Polsce wysocy funkcjonariusze rządowi nie wahają się pokazywać publicznie w sali kongresowej z panem Moonem podczas jego wizyty w Warszawie. I nadal sekty, między innymi sekta Moona, rekrutuje spokojnie młodzież, rekrutuje nowych kandydatów w naszym kraju. Ale sekty są jednym z problemów, z którymi w tej chwili zmagamy się tutaj w naszej ojczyźnie. Jednym z takich zagrożeń, o których wczoraj wspominał ksiądz profesor Zwoliński, jest New Age. Wczoraj padło też wiele informacji na temat, czym ten ruch jest, jak należy go rozumieć. Może zanim dzisiaj powiemy sobie więcej, warto by może przypomnieć, że to ruch nowej ery, ruch New Age, zajmuje się głoszeniem takiej idei bardzo chwytliwej, że oto rozpoczyna się na świecie jakaś nowa era powszechnego braterstwa, powszechnej szczęśliwości. I korzenie tej zdecydowanej promocji, tej agresywnej promocji tego typu poglądów sięgają okresu powstania ruchu hipisowskiego w Stanach Zjednoczonych, Dzieci Kwiatów, okres wojny wietnamskiej, czasów, kiedy w Stanach Zjednoczonych popularność zdobyły środki halucynogenne i zafascynowano się tam religiami wschodu. W sumie można by powiedzieć, że New Age mówi o tym, że nie istnieje ktoś taki jak osobowy Jezus Chrystus, ale światem rządzi jakaś bezduszna, ślepa siła kosmiczna, która jednak podporządkowuje się pewnym prawom. I te osoby, które poznają sekret manipulowania tą energią, będą w stanie osiągnąć własne cele, czyli bogactwo, władzę czy zdrowie. Chodzi tu o to, że nie musimy poznawać Boga, nie musimy nawiązywać z Nim jakiejś osobistej relacji, ale wystarczy poznać parę wytrychów, parę sposobów działania, nauczyć się ich perfekcyjnie i wtedy ta siła, która rządzi światem, będzie posłuszna naszym rozkazom. W chrześcijaństwie mamy coś takiego jak modlitwa, która jest prośbą do Boga Stwórcy, który może takiej modlitwy wysłuchać, może jej nie wysłuchać i trzeba się z tym liczyć. Jest to prośba skierowana do Boga, który jest suwerenny i który kieruje się miłością. Natomiast New Age kładzie nacisk nie na miłość, ale na techniki. I stąd w tej chwili wokół nas, jak grzyby po deszczu, pojawiają się różnego rodzaju instytucje oferujące gabinety poszerzania osobowości poprzez jakieś szczególnego rodzaju techniki, dzięki którym człowiek ma się stawać lepszy, doskonalszy, ma osiągać panowanie nad światem, nad przyszłością, nad sobą samym. Generalnie człowiek poznaje świat przy pomocy 5 zmysłów. I to jest wzrok, słuch, węch, smak i dotyk. I przy pomocy tych 5 zmysłów człowiek może w miarę obiektywnie poznawać otaczającą nas rzeczywistość. Zwolennicy New Age utrzymują, że istnieje jeszcze jakiś niepoznany, niezbadany, tak zwany 6 zmysł, który ma związek z jasnowidzeniem. I że jeżeli człowiek będzie poświęcał odpowiednią ilość uwagi, będzie ćwiczył regularnie i systematycznie, może w sobie wyćwiczyć ten 6 zmysł, to jasnowidzenie, dzięki któremu będzie usiłował panować nad swoimi losami, nad swoim życiem. To właśnie New Age zachęca do działań mających jakoby poszerzać naszą świadomość poprzez techniki, które kiedyś znane były pod pojęciem okultyzmu. W tej chwili te same techniki ubrane w nowe, kolorowe opakowania są nam prezentowane ponownie i przekonuje się nas, że jeśli ktoś będzie praktykował astrologię, będzie próbował zajmować się medytacjami transcendentalnymi, będzie ćwiczył metodę Silwy, to będzie lepszy, doskonalszy i osiągnie panowanie nad sobą samym i nad innymi ludźmi. Spróbujemy te pojęcia w jakimś sensie dzisiaj uporządkować, ponieważ używane na naszych spotkaniach pojęcie okultyzmu może nie wszystkim z Państwa jest bliżej znane. Generalnie okultus to było słowo łacińskie, które zawierało ideę rzeczy jakichś tajemnych, tajemniczych, ukrytych, zawierających, zdających się opierać na ludzkiej mocy wykraczającej poza te pięć naturalnych zmysłów, które człowiek posiada. I generalnie okultyzm wiązany jest z nadprzyrodzonym światem duchowym, gdzie istnieją jakieś byty inteligentne, które mogą być przyjazne człowiekowi, i byty demoniczne, które temu człowiekowi pragną szkodzić. Nieszczęście polega na tym, że sprawy okultyzmu, które kiedyś znane były wąskim grupom wtajemniczonych ludzi, obecnie dzięki agresywnej promocji środków masowego przekazu zaczynają docierać do szerokich grup ludzi, którzy po prostu nie są przygotowani do weryfikowania wiedzy, weryfikowania prawdziwości twierdzeń, które próbuje się nam przemycać. Wystarczy spojrzeć na treści dobranocek, których wielokrotnie sam widziałem, gdzie na kreskówkach przedstawiano jakieś seanse spirytystyczne, jakieś wywoływanie duchów. Po to tylko, żeby młody człowiek oswoił się z tymi sprawami i w momencie, kiedy będzie człowiekiem dojrzałym, bez problemu da się namówić na udział w seansie spirytystycznym, bez problemu da się namówić na wywoływanie duchów. Generalnie okultyzm można podzielić na takie trzy działy, a więc na magię, wróżbiarstwo i spirytyzm. Spróbujemy sobie to króciutko zanotować. A więc okultyzm, pojęcie wytrych, które bardzo często przewija się w naszych rozmowach, należałoby rozumieć jako takie trzy podstawowe dziedziny. A więc jeszcze raz, magia, wróżbiarstwo i spirytyzm. Państwo na pewno macie swoje doświadczenia i może w tym miejscu nie od rzeczy będzie przypomnieć pewien fragment, cytat z Ewangelii, w którym Pan Jezus mówi do świętego Piotra: Ty jesteś opoką, a na tej opoce zbuduję mój kościół i bramy piekielnego nie przemogą. Chcę zwrócić uwagę na to, że użyto tutaj liczby mnogiej, bramy piekielne. I w moim przekonaniu każda z technik okultystycznych jest taką bramą piekielną i takich bram jest wiele. Państwo już na pewno zetknęliście się z tymi trzema kategoriami. Może teraz króciuteńko spróbujemy sobie zanotować na tablicy, jakie kategorie kojarzą się Państwu, jakie kategorie wydają się Państwu podejrzane, jeśli powiedzielibyśmy magia. Co zaliczylibyście Państwo do dziedziny magii? Może w dwóch słowach, magia to jest taki sposób patrzenia na świat, w którym ta otaczająca nas rzeczywistość jest pełna jakichś nieprzyjaznych sił, mocy. I żeby człowiek w takim środowisku mógł przeżyć, musi te moce obłaskawiać. Musi je przebłagiwać przy pomocy jakiegoś konkretnego rytuału. Jeżeli ten rytuał wykona dobrze, perfekcyjnie, to w pewnym sensie będzie w stanie przekupić te nieprzyjazne siły i osiągnąć swój cel. W tej kategorii, jakie podejrzane praktyki widzielibyście Państwo w kategorii magii? Spróbujmy sobie to króciuteńko zanotować. No ja może powiem o takim trywialnym przykładzie, o pukaniu w niemalowane drewno, które wszyscy Państwo znacie. Prawda? A więc rytuał, który wykonujemy, grozi nam jakieś nieszczęście, a więc odpukujemy w niemalowane drewno, wykonujemy pewną ceremonię, która ma nas zabezpieczyć przed nadchodzącym nieszczęściem. I to wygląda w miarę niewinnie. Sam kiedyś przed takim momentem jakiegoś głębszego nawrócenia należałem do tych osób, które nie przechodziły przez ulicę, na której pojawiał się czarny kot na przykład. Byłem bardzo przesądnym człowiekiem. Ale oczywiście istniała inna ceremonia, po prostu wystarczyło przejść tyłem i już wtedy ten pech nie obowiązywał. A więc zwróćcie Państwo uwagę, że są pewne działania, pewne rytuały, pewne ceremonie, dzięki którym próbujemy uzyskać panowanie nad światem. To może być spluwanie przez lewe ramię dla odżegnania pecha. W tej kategorii to się wydają rzeczy niewinne, może śmieszne, może trywialne, ale chcę Państwu powiedzieć, że z punktu widzenia magii nie ma różnicy, czy wykonujemy gest odpukiwania w niemalowane drewno, czy na przykład dokonujemy operacji fetyszowania, czyli bierzemy jakąś laleczkę z wosku, która nakłuwana w jakiś umiejętny sposób ma powodować choroby czy nieszczęścia u innego człowieka. To jest ten sam sposób magicznego myślenia. A najbardziej skrajna manifestacja magii znajduje swoją realizację w rytuałach satanistycznych, gdzie w celu uzyskania jakichś określonych dóbr, szczęścia, radości czy sukcesu składa się pewne krwawe ofiary w rytuałach czarnych mszy. O tym dzisiaj wieczorem będzie więcej mówił ksiądz profesor Zwoliński. W takim magicznym spojrzeniu na rzeczywistość nie ma miejsca na prośbę skierowaną do Boga. Jest raczej zmuszanie jakichś wrogich mocy do działania według naszej zachcianki. I te rytuały służą generalnie manipulacji tą jakąś siłą, tą energią, która wokół nas się znajduje. W tym kontekście warto by się zastanowić, jak należy rozumieć imprezy andrzejkowe, na których często nawet w katolickich parafiach zbiera się młodzież, leją tam jakiś wosk, próbują wróżyć, no ale do tego wrócimy przy drugiej kategorii, jaką jest wróżbiarstwo. W takim razie spróbuję Państwa zapytać, jakie tutaj wydają się Państwu kategorie, które z kategorii wydają się Państwu podejrzane? Co zaliczylibyście do wróżbiarstwa? Astrologia, oczywiście. Co jeszcze? Chiromancja, czyli czytanie z linii dłoni, tak? Numerologia, kartomancja. Ponieważ są różne techniki wróżenia, generalnie można wróżyć specjalnymi kartami, jak tarotem, które pełne są symboli magicznych, a można używać zwykłej talii kart brydżowych i też przepowiadać przyszłość. Co jeszcze? Senniki różnego rodzaju. Generalnie można by, zanim zaczniemy uzupełniać tą listę, zresztą to sobie Państwo możecie zrobić również i samodzielnie później. Przy wróżbiarstwie chodzi o poznawanie jakichś faktów, które jakoby mają się wydarzyć w przyszłości i my chcemy osiągnąć wgląd w tą przyszłość przy pomocy najróżniejszych technik. Czy to przy pomocy kart, czy przy pomocy horoskopów, fusów od kawy, najróżniejsze są sposoby. I generalnie tej przepowiedni dokonuje jakaś osoba wtajemniczona, która posiadła tą tajemną wiedzę i potrafi z rozłożonych kart, czy jakichś fusów, czy rozrzuconych kości, tak jak robią to szamani, potrafi nam coś powiedzieć o wydarzeniach w przyszłości. I oczywiście część wydarzeń, jakie słyszymy w czasie takiego seansu, może się nam rzeczywiście sprawdzić. Pozostaje jednak olbrzymi margines, który nigdy się nie wydarzy. Problem polega na tym, że taka osoba wróżąca nigdy nie potrafi oddzielić prawdy od fikcji. I nawet jeśli w jej przepowiedni znajdą się rzeczy, które faktycznie się wydarzą, to taka osoba mówiąc, nigdy nie zdaje sobie sprawy, czy ona mówi w tej chwili prawdę, czy mówi jedynie jakieś fantazyjne przypuszczenia związane z daną osobą. Natomiast ktoś, kto bierze udział w seansie wróżbiarstwa, najczęściej bardzo serio traktuje to wszystko, co zostaje wypowiedziane przez wróżkę czy wróża, ponieważ panowie też się tym zajmują. I bardzo często nieświadomie sugerują się tymi wypowiedziami i w sposób podświadomy w trakcie życia doprowadzają do wypełnienia się pewnych proroctw czy przepowiedni, bo proroctwo jest tutaj wypowiedziane jako pewne nadużycie. Proroctwo było zawsze związane z kwestią wiary człowieka, a nie służyło do próżnego interesowania się losem przyszłym. Zawsze było wypowiadane w kontekście wiary. A więc tutaj mówimy o różnego rodzaju technikach, które wróżbiarze bardzo często prezentują jako źródło swoich informacji. Natomiast jeśli Państwo porozmawiacie z osobami wróżącymi, to prędzej czy później dowiecie się, że tak naprawdę te karty, te horoskopy czy te fusy służą jako pewnego rodzaju parawan, który ma koncentrować Państwa uwagę i ma stanowić dla Was odpowiedź, że owe osoby wróżące właśnie w kartach, właśnie w fusach czy na liniach dłoni znalazły tę zapisaną informację. Okazuje się bowiem, że fachowiec w tej dziedzinie nie potrzebuje tych wszystkich akcesoriów. On spotyka człowieka i wie coś na temat jego losów, coś na temat jego przeszłości, coś na temat tego, co ma się wydarzyć. I przerażające jest to, że czasami w trakcie wizyty u takiego wróżbiarza podaje on pewne fakty, które już się w naszym życiu wydarzyły. A skoro mówi nam o rzeczach dość intymnych, o których nie mógł wcześniej wiedzieć, wtedy dokonuje się taka dziwna manipulacja naszego umysłu. Skoro powiedział nam coś o przeszłości, to na pewno to, co powiedział o przyszłości, musi być również prawdą. No i wtedy karmimy się tymi fałszywymi nadziejami, stąd tytuł książeczki, którą Państwo, jeszcze tam kilka egzemplarzy jest na zewnątrz, Pułapka fałszywej nadziei, gdzie trochę szerzej na temat nas dzisiaj interesujący. Ale może zacznijmy od tego, jaki jest sens opierania się na wróżbach. Jaki jest sens udawania się do wróżki, do wróża. Gdybyśmy przyjrzeli się słowom z Księgi Izajasza, rozdział 38, ja może króciuteńko odczytam, bo to nie jest długi fragment. W owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: tak mówi Pan, rozporządź domem Twoim, bo umrzesz i nie będziesz żył. A więc w tym momencie mamy do czynienia z interwencją proroka, który nie jest jakąś wróżką, która może się mylić. Ten prorok otrzymał od Boga przekaz dla tego człowieka, więc Bóg objawił mu swoją wolę. Idź, powiedz Ezechiaszowi, że nadeszły jego ostatnie dni i powinien się przyszykować na śmierć. To nie były jakieś domniemania, to była wręcz objawiona Boża wola dla Ezechiasza. Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i modlił się do Pana. A mówił tak: ach Panie, wspomnij na to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem, że czyniłem to, co miłe oczom Twoim. I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie. Wówczas Pan skierował do Izajasza słowa tej treści: Idź, by oznajmić Ezechiaszowi, tak mówi Pan Bóg Dawida, twego praojca. Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Uzdrowię cię. Za 3 dni pójdziesz do świątyni pańskiej. Oto dodam do twego życia 15 lat. Czy to znaczy, że my możemy manipulować poprzez modlitwę Panem Bogiem? Wydaje mi się, że Pan Bóg jest suwerenny i wykonuje zawsze to, co jest Jego wolą. I na mój prywatny użytek uważam, że w pewnym momencie życia Ezechiasza po prostu najlepszym dla niego była już śmierć. Ale w międzyczasie płakał bardzo rzewnie, modlił się, nastąpiła w nim jakaś przemiana i nastąpiła zmiana losów tego człowieka. Bóg zadecydował, że w tej sytuacji, być może przeżył jakieś głębsze nawrócenie, że w tej sytuacji dodaje do jego życia jeszcze 15 lat. W tym kontekście chcę wrócić znowuż do wróżbiarstwa i pokazać Państwu, że praktycznie skoro to Pan Bóg decyduje o naszych losach i my mamy tak wspaniałą możliwość jak modlitwa skierowana bezpośrednio do Pana Boga, to jakiż jest sens udawania się po przepowiednie do wróżki, która tylko podaje nam swoje domniemania, która swoje wykształcenie zdobywała na często jakichś dziwnych, podejrzanych kursach tygodniowych i co do której wykształcenia nie mamy żadnych informacji. Ktoś taki może być... No, czy Państwo poszlibyście do dentysty, który przez tydzień uczył się z samouczka, jak borować zęby? No, nie poszlibyście. A ludzie spokojnie idą do wróżki, która po tygodniowym kursie u jakichś tam dziwnych ludzi o podejrzanej reputacji wydają jej zaświadczenia międzynarodowe i ona przyjmuje ludzi i opowiada Państwu różne historie, nie biorąc żadnej odpowiedzialności za to, co mówi. Albowiem wróżbiarz jest w bardzo komfortowej sytuacji. Jeśli jego przepowiednia się sprawdziła, bardzo dobrze, jest świetnym wróżbiarzem. A jeżeli przepowiednia się nie sprawdziła, no to Państwo niewłaściwie odczytaliście jego przepowiednie, gdybyście może lepiej współpracowali, byłoby inaczej. Problem polega na tym, że zatraca się tu pewna sfera odpowiedzialności moralnej, bowiem w sytuacji, kiedy człowiek pragnie się zwrócić do Boga i prosić w modlitwie o pewne sprawy, które nam się wydają korzystne dla nas, musi zawsze zakładać suwerenność Boga, ale z drugiej strony musi najpierw zwrócić uwagę na naprawienie swojej relacji w stosunku do Boga. Ja najpierw, jeśli chcę uczciwie prosić Boga o jakąś łaskę, muszę ze swojej strony uczynić wszystko, co mogę, a więc muszę pójść do spowiedzi, naprawić moje relacje z Bogiem, przebaczyć, jeśli ktoś mi w czymś zawinił, bo to są warunki, które znajdujemy w Ewangelii. Ja muszę się napracować, żeby w pewnym sensie zachować 10 przykazań, a wtedy mogę próbować poprzez modlitwę prosić Boga o pewne łaski dla mnie. Ktoś, kto idzie do wróżki, przypomina osobę, która jakoś niejako kuchennymi drzwiami próbuje wykraść Panu Bogu jakiś sekret i jednocześnie ktoś, kto był łajdakiem, może nadal tym łajdakiem zostać, może nadal krzywdzić ludzi, bo nie ma tu jakiegoś warunku nawrócenia, który obowiązuje u wróżbiarza. Ten ktoś po prostu idzie kuchennymi drzwiami, wydziera Panu Bogu jakąś tajemnicę, dzięki czemu nie musi się nawrócić, nie musi iść do spowiedzi, nie musi przeprosić tych, których skrzywdził. W związku z czym jego życie praktycznie nie ulega zmianie. Ja myślę, że każdy z nas przeżywał momenty jakiegoś nawrócenia w swoim życiu i doskonale wie, że to są bardzo cenne sytuacje. Nie wolno ich zaniedbywać, nie wolno ich lekceważyć. Pójście do wróżki jest takim lekceważeniem Pana Boga. Co mówi na ten temat Pismo Święte? Może przeczytam fragment z Księgi Powtórzonego Prawa 18:9-14. Przy okazji w tej książeczce znajdziecie Państwo wykaz wszystkich cytatów, które w pewnym sensie wiążą się z kwestią okultyzmu. Będą tam odnośniki zarówno do Starego Testamentu, jak i do Ewangelii Nowego Testamentu. Ale jedynie kilka przykładów, które muszę Państwu powiedzieć, że kiedy przeczytałem to w jakimś sensie się zatrwożyłem, ponieważ moją pasją życiową przez 10 lat była astrologia. I wydawało mi się, że robię coś pożytecznego, coś, co może pomagać ludziom, że rozwijam jakieś naturalne, nieodkryte ludzkie zdolności i umiejętności, które dadzą się spożytkować dla dobra innych ludzi. I nagle przeczytałem coś takiego. Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości, jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie, czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. I teraz chcę, żebyście Państwo tutaj zwrócili uwagę na te słowa. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan Bóg twój sprzed twego oblicza. Dochowasz pełnej wierności Panu Bogu swemu, te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych, lecz tobie nie pozwala na to Pan Bóg twój. Księga Kapłańska 9:3. Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan Bóg wasz. I Księga Kapłańska 20, rozdział 20, werset 6. Także przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd. Z wróżbitami, proszę Państwa, co słyszymy? Aby uprawiać z nimi nierząd. Zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu. Przewijają się tutaj bardzo mocne określenia. Obrzydliwy jest dla Pana każdy, kto to czyni. Nie róbcie tego, aby się nie splugawić, aby nie uprawiać nierządu z wróżbiarzami. I zwróćmy uwagę, że to mówi ktoś, kto umiłował człowieka tak bardzo, że nie wahał się oddać swojego życia na krzyżu. A człowiek ma czelność próbować Panu Bogu wykradać tylnym wyjściem jakieś namiastki darów Ducha Świętego. Tanie namiastki Ducha Świętego, bo jedynie Duch Święty jest w stanie objawić nam przyszłość na tyle, na ile jest to korzystne dla nas i w taki sposób, tak delikatny, aby człowieka nie zniewolić. Zwróćcie Państwo uwagę, że Bóg nigdy nie zniewala człowieka, zostawia mu wolną wolę. Natomiast ktoś, kto idzie do wróżki, praktycznie poddaje się zniewoleniu, ponieważ słyszał, co ma się wydarzyć i podświadomie pewne rzeczy próbuje, aby się spełniły. I jednocześnie chcę zwrócić uwagę, że to nie o to chodzi, że Pan Bóg nam zazdrości, że skubnęlibyśmy sobie, liznęli tam jakiś kawałek przyszłości, o której nie mamy pojęcia. Tylko Pan Bóg jest świadomy zagrożeń związanych z całą sferą okultyzmu, która podlega bezpośrednio temu, kto jest ojcem kłamstwa. Proszę Państwa, musimy sobie to szczerze powiedzieć. A więc ktoś, kto odwraca się od Pana Boga i uprawia nierząd, spróbujmy się zastanowić, proszę Państwa, jak czuje się współmałżonek, który dowiaduje się, że drugi partner, drugi współmałżonek go zdradził. I coś takiego dzieje się w sytuacji, kiedy człowiek, który miał zaoferowane przez Pana Boga wspaniałą relację przyjaźni i miłości, nagle wycina taki numer, że idzie do wróżki i mówi: ja teraz poza Tobą, Panie Boże, spróbuję sobie rozwiązać moje losy, Ciebie odkładam na razie na półkę, a tutaj wróżbiarz czy wróżka powie mi, co mam dalej ze sobą zrobić. Jaka jest wiarygodność tych ludzi, mówiliśmy wcześniej. Natomiast istnieje jeszcze inne niebezpieczeństwo, a mianowicie osoby, które zajmują się wróżbiarstwem, to nie o to chodzi, że istnieje jakiś alfabet wiedzy tajemnej, którego można się nauczyć, i posługując się tym alfabetem, można będzie rzeczywiście panować nad przyszłością i zdobywać sekrety wydarzeń z przyszłości. Chcę Państwu przypomnieć fragment dobrze znany każdemu z nas z Dziejów Apostolskich, rozdział 16, werset 16, gdzie święty Paweł ma do czynienia z kobietą, która miała ducha wróżącego. A więc nie była to kobieta, która nauczyła się jakiegoś alfabetu w szkole, wiedzy tajemnej, zaczęła go uprawiać i praktykować, i im więcej go poznawała, im bardziej się z nim zajmowała, tym była mądrzejsza i tym bardziej potrafiła ludziom pomagać, bo taki jest cel każdego wróżbiarza. Ona miała w sobie wyraźnie ducha wróżącego. Przeczytajmy te słowa, bo one są nie takie długie. 16:16, Dzieje Apostolskie. Kiedyśmy szli na miejsce modlitwy, zabiegła nam drogę jakaś niewolnica, opętana przez ducha, który wróżył. Przynosiła ona duży dochód swym panom. Zwracam uwagę, że skoro przynosiła duży dochód, to nie mogła opowiadać bajek, bo nikt by do niej nie przyszedł. Ona faktycznie mówiła różne rzeczy, które się sprawdzały, stąd ludzie przychodzili i przynosili kupę pieniędzy. Wróżbiarstwo jest zresztą zawsze związane z finansami, natomiast sprawy związane z Ewangelią, z Duchem Świętym, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Ale nie jest to jedyny warunek, bowiem niektórzy wróżbiarze uważają, że robią coś za darmo i to ma świadczyć o ich świętości. To nie tędy droga. Przynosiła ona duży dochód swym panom. Ona to biegnąc za Pawłem i za nami wołała: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego. Oni wam głoszą drogę zbawienia. Czy kłamała? Mówiła wspaniałą prawdę. Ona jako jedyna wiedziała, kim są ci ludzie, zanim jeszcze otworzyli swoje usta, zanim wypowiedzieli słowa Ewangelii. I teraz Paweł, gdyby chciał być po ludzku cwany, to mógłby powiedzieć, że znakomita reklama. Wszyscy ją znają, wszyscy wiedzą, że mówi prawdę. Poczekajmy, aż zaprosi mnóstwo ludzi, a wtedy przyjdzie Paweł, wygłosi Ewangelię i tych wszystkich ludzi nawróci. Tak zrobiłoby wielu z nas. Natomiast czyniła to przez wiele dni, aż Paweł, mając dość tego, odwrócił się i powiedział do ducha: rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, aby z niej wyszedł. I w tejże chwili wyszedł. Gdy panowie jej spostrzegli, że przepadła nadzieja ich zysku, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli na rynek przed władzę, stawili przed pretorami i powiedzieli: ci ludzie sieją niepokój w naszym mieście. Chcę państwu zwrócić uwagę na pewien fakt. Z momentu wróżący z tej niewolnicy wyszedł, ona utraciła swoje zdolności. Natychmiast. Słyszeliśmy dzisiaj świadectwo człowieka, który był bardzo mocno zaangażowany w radiestezję. O radiestezji powiemy sobie jeszcze za chwilę więcej. Ale zarówno pan, który dzisiaj mówił, jak i ojciec Jacques Verlaine, wszyscy potwierdzają, że z chwilą, kiedy wyrzekli się swoich zdolności, z chwilą, kiedy wyrzekli się okultyzmu, stracili te zdolności. Tak również stało się z tą niewiastą. W tym kontekście chcę państwu zwrócić uwagę na pewne niebezpieczeństwo. Ja nie mówię, że wszyscy wróżbiarze są opętani przez ducha wróżącego, ale istnieje taka możliwość. I w tym kontekście wydawałoby się, że im lepszy wróżbiarz, im lepiej sprawdzają się jego przepowiednie, to tym bardziej ten człowiek daje się pochłaniać owej obcej inteligencji ducha wróżącego. Jeśli tak jest, to ja naprawdę dziękuję. Wolę nie korzystać z takich porad. A wiele osób, nie zdając sobie sprawy z tego, czym ryzykuje, idzie na wizytę do wróżbiarza, do wróżki, traktując to jako dobrą zabawę, jako rozrywkę. I chcę państwu powiedzieć, że w zakresie spraw duchowych nie ma rozrywek, nie ma żartów. Okazuje się bowiem, że okultyzmem można się zarazić od samego dotknięcia. Wystarczy bierne uczestnictwo w seansie wróżbiarskim. Wystarczy obecność na seansie pana Fellmana czy innego uzdrowiciela. I wystawiamy się na niebezpieczeństwo, które praktycznie grozi utratą zbawienia, utratą życia wiecznego. Ponieważ działanie technik okultystycznych jest szalenie podstępne na podobieństwo narkotyku. Z początku jest pewna euforia, pewne złudzenie posiadania nadnaturalnych mocy. Ktoś, kto rozmawiał z narkomanem, doskonale wie, że początkowo jest wspaniała euforia. później jest zniewolenie, a na końcu jest tragedia do samobójstwa włącznie, ponieważ ci ludzie nie potrafią już żyć bez tego narkotyku. I chcę Państwu powiedzieć, że podobnie było w moim przypadku, kiedy każdą wolną chwilę spędzałem nad studiowaniem ksiąg astrologicznych, nad rozwiązywaniem łamigłówek horoskopowych. I to nie tych gazetowych, które Państwo czytacie, ale takich, które składają się z mnóstwa informacji wyrysowywanych na planie koła, pozycji planet, na tle znaków zodiaku. I na podstawie tych informacji próbowałem ludziom mówić, kim są, jakie mają zdolności i co ich w życiu może spotkać. I nie potrafiłem o niczym innym rozmawiać. Praktycznie postrzeganie drugiego człowieka było skrzywione i wypaczone. Najpierw się pytałem, spod jakiego jesteś znaku, a później, słuchając tego człowieka, potwierdzałem sobie w podświadomości, odhaczałem, co mi się zgadzało z jego charakterystyką, natomiast puszczałem mimo uszu wszystko to, co praktycznie nie pasowało do jego obrazu. A więc nie widziałem całego bogactwa duszy tego człowieka, a jedynie próbowałem sobie nieustannie potwierdzać, czy astrologia faktycznie ma rację. A więc zniewolenie. Zniewolenie, z którego trudno się uwolnić o własnych siłach. W skrajnych przypadkach niestety dochodzi do sytuacji, w których musi wkroczyć kapłan. Czasami nawet wymaga to modlitwy z egzorcyzmem. Ponieważ ludzie brną już tak głęboko i tak daleko, że mimo, że nawet by chcieli, nie potrafią się z tego uwolnić. I to nie jest tak, że ktoś podejmuje decyzję, że od jutra przystępuje do New Age, bo nie ma czegoś takiego jak centrum New Age'u, do którego się wstępuje. New Age jest raczej na ulicach, w kioskach, w gazetach, w programach radiowych, telewizyjnych, które sącząc powolutku pewną dawkę informacji, uzależniają człowieka tak dalece, że w którymś momencie zaczyna brać udział w technikach poszerzania osobowości, bo ktoś go przekonał, że to będzie dla niego dobre. Bardzo trudno to zweryfikować doświadczalnie, bo oczywiście naukowcy powiedzą zaraz, no to proszę nam pokazać weryfikację, czy to działa, jak to działa i zbadajmy, czy to funkcjonuje. Weryfikacja jest bardzo trudna, bowiem skutki uzależnienia się od New Age, od tych wszystkich technik rozwoju osobowości pojawiają się przede wszystkim w sferze duchowej. I oto nagle okazuje się człowiekowi, że nie chce mu się pomodlić, że praktycznie ta Ewangelia na mszy świętej to tak na dobrą sprawę, to on jej nie rozumie, że właściwie nie ma ochoty przejrzeć Pisma Świętego i że właściwie po co na mszę w niedzielę, bo przecież można sobie usiąść przed telewizorem. Stopniowo okazuje się, że następuje pewien marazm, pewne zniechęcenie, pewna stopniowa utrata wiary. I teraz problem polega na tym, że musielibyście Państwo mieć jakąś statystycznie znaczącą grupę ludzi, którzy na co dzień żyją Eucharystią, którzy są ludźmi wierzącymi i którzy pójdą dla dobra sprawy na seans spirytystyczny, a później będą obserwować swoje reperkusje tego w swoim życiu duchowym. Bo przeciętny zjadacz chleba, on naprawdę nie wie, czy jemu się nie chce iść do kościoła, bo mu się nie chce, czy jest to bezpośredni skutek wizyty u jakiejś wróżki. Wszelkiego rodzaju seanse spirytystyczne, wszelkiego rodzaju seanse uzdrowicielskie, gdzie pojawiają się osoby oferujące, że nas uzdrowią. Znane są do dzisiaj przypadki, znane są dziś przypadki, kiedy osoba próbująca uzdrawiać w jakimś takim dziwnym kręgu przez podawanie rąk, nagle mówi, że dzisiaj się ten eksperyment nie uda, ponieważ albo ktoś tu się modli, albo ktoś ma cudowny medalik na sobie. No to przepraszam bardzo, to jeżeli seans się nie udaje z powodu modlitwy, to chwileczkę. Z jakimi siłami mamy tutaj do czynienia? Kiedy zaangażowany byłem jeszcze bardzo mocno w radiestezję, osobiście słyszałem stanowisko pewnej osoby bardzo znanej radiestetki, którą zapytano o osobę powszechnie znaną w Poznaniu, czy nie można by jej pomóc. I sam na własne uszy słyszałem, nie, temu człowiekowi nie można pomóc, bo za dużo ludzi się za niego modli. Ja to słyszałem. Ja wtedy uprawiałem radiestezję, uprawiałem również, bawiłem się horoskopami, zajmowałem się astrologią I ja to pamiętam do dzisiaj, że wtedy, kiedy usłyszałem te słowa, ja na nie zupełnie nie zareagowałem. Ludzie, którzy uczestniczą w tych eksperymentach, nie zawsze zadają sobie pytanie, z czym mamy tutaj do czynienia, z jaką siłą, czy z jaką energią. Katechizm Kościoła katolickiego mówi tak, to są paragrafy 215, 216 i 217. Bóg może objawić przyszłość swym prorokom lub innym świętym. Jednak właściwa postawa chrześcijańska polega na ufnym powierzaniu się opatrzności w tym, co dotyczy przyszłości i na odrzuceniu wszelkiej niezdrowej ciekawości w tym względzie. Nieprzewidywanie może stanowić brak odpowiedzialności. 21:16. Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa, odwoływanie się do szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych, inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidzenia, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem i nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne z czcią i szacunkiem połączonym z miłującą bojaźnią, które należą się jedynie Bogu. I 21:17. Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnimi, nawet w celu zapewnienia mu zdrowia, są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić, tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. U praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka. Tyle katechizm Kościoła katolickiego. Na tej naszej tablicy mamy jeszcze spirytyzm, a więc już bezpośrednie wypytywanie się duchów o przyszłość. To są różnego rodzaju techniki związane z wirującymi stolikami, jakimiś talerzykami. Ustala się jakąś tablicę z literkami, po których prowadzi się odpowiedni sposób talerzyk i literki wskazywane mają wyznaczyć jakieś hasło. Generalnie istnieją takie sytuacje, gdzie osoba medium udziela swojego ciała obcym inteligencjom. I wówczas w czasie takiego seansu ktoś, kto jest pozbawiony swojej woli, wypowiada jakieś historie na temat tego, co miało się wydarzyć w przeszłości, co miało się wydarzyć w przyszłości. Chcę tu zwrócić Państwa uwagę na jeden podstawowy fakt. Wszędzie tam, gdzie objawienia maryjne miały miejsce, żadne z dzieci w Lourdes czy w Fatimie nie było nigdy zniewolone, ażeby stanowić swego rodzaju tubę, przez którą Pan Bóg obcym głosem objawiał ludziom jakąś prawdę. Te dzieci miały przeżycie mistyczne i później swoimi słowami opowiadały to, co się wydarzyło. Zresztą wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z objawieniami, słyszymy tego rodzaju słowa Matki Bożej, która mówi, jeśli się nie nawrócicie, to coś tam. A więc z jednej strony pewna warunkowość, pewne wskazanie na modlitwę, z drugiej strony kwestia pozostawienia człowiekowi jego wolnej woli. A więc wszystkie te osoby, które pozwalają się wprowadzać w jakieś odmienne stany świadomości i twierdzą, że wtedy przez nie przemawiają jakieś dobre duchy, myślę, że popełniają poważne nadużycie. Można by to porównać do sytuacji, w której macie Państwo nowiutkiego Mercedesa 600, kluczyki w stacyjce, okna i drzwi pootwierane i zostawiacie go Państwo na noc w najbardziej niebezpiecznym miejscu tutaj w Gdańsku. I macie szansę, że przyjdzie ktoś uczciwy i powie, że zostały kluczyki, proszę uważać, bo ukradną Panu samochód, albo ktoś wsiądzie i odjedzie. I teraz osoba, która udaje się na seansy spirytystyczne, otwiera się na działanie jakichś dziwnych mocy niewiadomego pochodzenia, które ponoć mają być dobre. Ale czytaliśmy przed chwilą stanowisko Pisma Świętego. A więc Pan Bóg raczej nie będzie w tych eksperymentach spirytystycznych uczestniczył, jako że sam powiedział, że jest to dla Niego obrzydliwe. A skoro nie będą to anioły, które do nas przemawiają, no to możecie sobie Państwo sami odpowiedzieć, kto może przemawiać w czasie seansów spirytystycznych. Duch kłamstwa, który od początku był duchem kłamstwa. I ja znowuż nie chcę twierdzić, że każdy człowiek, który zajmuje się spirytyzmem, jest osobą opętaną przez złego ducha. Sprawy opętania są sprawami bardzo rzadkimi. Tym niemniej zdarzają się i o tym na pewno Państwo słyszeliście tu i ówdzie. Przerażenie budzi natomiast fakt, że współcześnie w hotelach asystenckich, w akademikach najbardziej powszechną rozrywką są seansy spirytystyczne i wywoływania duchów. I nagle po takim seansie przychodzą ludzie, którzy coś się z nimi stało. Nie potrafią się wyzwolić, nie potrafią sobie ze sobą poradzić. Lekarz, psychiatra jest bezradny. Ci ludzie nagle trafiają do duszpasterza i tam czasami udaje się te sprawy załatwić poprzez egzorcyzm. To jest, proszę Państwa, zaproszenie demonów. Jeśli ktoś bierze udział w seansie spirytystycznym i z Pisma Świętego wie na pewno, że jest to obrzydliwe dla Boga, to musi sobie zdawać sprawę, kto tam przychodzi. Dlatego trzeba się pytać, kto, po co i dlaczego. I po to również jest ta nasza tabelka, bardzo nieuzupełniona jeszcze, bo każdy z Państwa mógłby tu wpisać setki przykładów. Ale chcę zwrócić uwagę na pewien model, bo kwestia New Age jest kwestią płynną. Co dzień pojawiają się nowe techniki, nowe sposoby oszukiwania ludzi. Jest to dziedzina na tyle dynamiczna, że kiedy uda się ludziom znającym się na rzeczy zdemaskować fałsz, kiedy uda się komuś wskazać, gdzie leży przyczyna zła, twórcy New Age są bardzo dynamiczni i natychmiast potrafią nam wstawić jakąś inną technikę, która jeszcze nie figuruje w rejestrach podejrzanych praktyk. I o ile do dziś Państwo mogliście przed sobą udawać, że nie wiedzieliście o pewnych sprawach, to po dzisiejszym spotkaniu i po fragmentach z Ewangelii, które przytoczyłem, musicie sobie Państwo zdawać sprawę, że wymagać się teraz będzie od Was większej odpowiedzialności. Dlatego, ponieważ nie jesteśmy w stanie wymienić tutaj dzisiaj wszystkich technik, które są podejrzane z punktu widzenia okultyzmu, chcę, abyście Państwo zachowali w sobie pewien nawyk, że jeżeli ktoś przychodzi do Was i zaprasza Was na seans uczenia się przyspieszonego metodą Silwy, czy jakimś innym terminem będzie to określał, spróbujcie sobie przeprowadzić analizę. Czy jest tam element magii? Czy jest tam element wróżbiarstwa? I czy jest tam element spirytyzmu, a więc bezpośredniego kontaktu z duchami? Tu są sprawy mediów. I to nie te media, radio, telewizja, tylko osoby medialne, które używają swoich ciał, użyczają ich jakimś tam obcym inteligencją do przemawiania. A więc jeszcze raz, czy istnieje element magii, czy istnieje element wróżbiarstwa, czy istnieje element spirytyzmu? Bo jeśli istnieje, to czytałem przed chwilą Państwu, co mówi Ewangelia, co mówi Stary Testament, że jest to cudzołóstwo, że jest to nierząd popełniany z tymi ludźmi, że każdy, kto to czyni, jest obrzydliwy w oczach Boga. I wtedy musicie sobie zdawać Państwo sprawę, że to nie jest dla Was, jeśli chcecie siebie uznawać za osoby wierzące. za osoby, które znają Jezusa Chrystusa i się do Niego przyznają. Ojciec Aleksander Posadzki w tym miejscu proponuje tu jeszcze jeden istotny element. W zakresie okultyzmu umieszcza jeszcze pewne metody bioterapii, uzdrawiania. Rzeczy, które w tej chwili bardzo ostro wchodzą do Polski. Różnego rodzaju uzdrowiciele, którzy oferują najróżniejsze sposoby i techniki, które są z założenia technikami niechrześcijańskimi, opartymi na kulturze wschodu, na religiach wschodu. Gdy takiego uzdrawiacza Państwo spytacie o jego poglądy, to w 99,9 przypadków na 100 powie Wam, że on wierzy w reinkarnację, że i zacznie Wam opowiadać te wszystkie historie, które wynikają z wpływu religii wschodu w tej chwili na naszą myśl. I dlatego jeśli w nowej metodzie, którą ktoś Państwu zaproponuje, znajdziecie chociażby jeden z tych elementów, choćby jeden, mamy unikać wszystkiego, co ma choćby pozory zła, a tutaj mamy już nie tylko pozory, bo mamy konkretne zło, o którym Pismo Święte mówi jasno i wyraźnie, to musicie wiedzieć, że nie wolno z tego korzystać, jeśli nie chcecie Państwo zaryzykować własnego zbawienia, życia wiecznego. Bo potem już nie ma, że nie wiedziałem albo nie zdawałem, czy nie zdawałam sobie sprawy. Wtedy świadomie Państwo próbujecie czynić coś, co jest obrzydliwe w oczach Boga. Wkraczacie na terytorium szatana, który ma wtedy do Was prawo. Bo przed Bogiem może powiedzieć, on sam to wybrał, ona sama chciała tu przyjść i teraz, Panie Boże, zostaw, bo on jest mój, ona jest moja. I znane są tragedie wielu ludzi, którzy przeżywali ogromne dramaty osobiste, zanim udało im się wyjść z stanów rozbicia świadomości. Osoby, które przede mną mówiły, mogłyby Państwu tutaj podawać, zwłaszcza Andrzej mógłby podać setki przykładów osób, które są po prostu niezdolne do samodzielnego życia po uprawianiu pewnych technik, pewnych medytacji typu Sylwy czy innych. I to się dzieje na naszych oczach. A rodzice, którzy słyszą, że jest przedszkole waldorfowskie, mówią, no idź dziecko, będziesz spokojniejsze, będziesz lepiej się uczyło, będziesz... Dziecko, które ktoś wychowywał przez całe lata. Posyłacie Państwo komuś, kto może z niego zrobić wraka psychicznego i nie boicie się Państwo, że coś się z nim stanie? No przecież to jest ktoś, kto jest osobą bliską, to jest Wasze dziecko. No nie ryzykujcie niepotrzebnie, zainteresujcie się, gdzie ono idzie, co robi. A więc jak powiedziałem, wystarczy jedna z tych kategorii, żeby powiedzieć sobie stop, to nie jest dla mnie. A chcę Państwu powiedzieć, że radiestezja, o której mówiliśmy tutaj dzisiaj, mieści się tutaj. Mieści się tutaj. Mieści się również tutaj. I mieści się tutaj. Popatrzmy sobie chociaż na współczesne amulety, jakim są odpromienniki. Tutaj dr Kiszkowski wcześniej wspominał o swoich badaniach, z których wynika, że nie ma czegoś takiego jak promieniowanie radiestezyjne. Że fizyka już dawno poznała wszystkie rodzaje energii, jakie istnieją w kosmosie i nie ma podstaw przypuszczać, że radiesteta posługuje się jeszcze jakąś nową, nieznaną formą energii. Chcę Państwu powiedzieć, że fizyka jądrowa bardzo daleko poznała już budowę cząstek elementarnych i naukowcy są w stanie bardzo dobrze określić, czego jeszcze nie wiedzą. W związku z czym, kto z Państwa słyszał, że są żyły wodne? Kto z Państwa wie, że są, że słyszał, że są żyły wodne? Wszyscy. A kto widział taką żyłę wodną? Konkretnie, czy ktoś widział żyłę wodną? A jak sobie Państwo wyobrażacie taką żyłę wodną? Co to ma być? No więc znowu musielibyśmy zacząć od początku, a więc radiesteci mówią, że to są takie na podobieństwo naczyń krwionośnych pod skórą, takie 20-40-centymetrowe, takie rwące potoki, które pod ziemią płyną nieustannie i one, żeby mogły promieniować, musi się tam wytwarzać jakaś energia. A więc ta woda, która rzekomo ma rwać pod ziemią w tych żyłach wodnych, musiałaby wytwarzać jakieś tarcie, jakąś energię, która w postaci promieniowania mogłaby się wydobywać z pod ziemi i ten radiesteta mógłby ją wyczuwać. Pierwszy problem polega na tym, że pod ziemią nie znaleziono takich struktur, takich rur podziemnych, którymi rwałaby woda. Jako że pod ziemią jest piasek i każdy z Państwa bawił się kiedyś nad brzegiem jeziora i zauważył, że piasek się po prostu zawala, zapada, podmyty, zapada się. A więc gdyby pod ziemią rwały takie strumienie wody, prędzej czy później ziemia musiałaby się zarwać nad taką rurą, którą ta woda płynie. Po drugie, nie wiadomo skąd ta energia, która popycha tą wodę, żeby ona tam tak rwała takim strumieniem. Po trzecie, wszyscy Państwo wiecie, że najlepiej te osoby, które zajmują się melioracją, że jeśli nawet macie rurę wykonaną z gładkiej kamionki, to ona po pewnym czasie się zamula, ponieważ czepiają się jej różne drobinki i w którymś tam momencie okazuje się, że przez te rury woda już nie płynie, ponieważ rura się zapycha. Dlaczegoż więc te rzeki podziemne mają rwać i nic się tam nie zapycha? Kolejny problem polega na tym, że woda się sączy z prędkością kilku czy kilkunastu centymetrów na dobę, do pół metra na dobę, jak mówił tutaj fizyk, pan dr Kiszkowski. W związku z czym energie, które się wytwarzają w czasie takiego sączenia, są na takim poziomie, że praktycznie tam się żadna energia nie może wyzwalać. Mogłaby się wyzwalać, gdyby było jakieś tarcie. Ale teraz chcę przejść do odpromienników, a więc współczesnych amuletów. Bo więc przychodzi do Państwa radiesteta i mówi, że jak mu wypłacicie 2 miliony złotych, to on Wam da taką płytkę. I teraz jak w tą płytkę, to trzeba jeszcze, sam ją przybijałem i taki stał z wahadełkiem i mówił, jeszcze na lewo troszeczkę, i tak przybić. To jest teraz ustawione na północ, nie wolno ruszać, przybić to gwoździem i teraz macie Państwo odpromieniowane mieszkanie. No pewnie jak ja zapłacę 2 miliony złotych za kawałek kartonu, to powinienem się czuć lepiej w takim mieszkaniu. A jak włożę kasztany, czy jeszcze inne jakieś paskudstwa, albo poprzesuwam szafy w mieszkaniu, no to się trochę napracuję i śpi się znakomicie. I na drugi dzień wstaję i mówię, no fajnie się spało, poradził. A jak przychodzi radiesteta, to mówi, gdzie jest źródło promieniowania? No pod łóżkiem, no bo gdzie człowiek najdłużej? Do mnie też przychodzili i jeździłem z tym łóżkiem po całym mieszkaniu i nie było wolnego miejsca, bo jeden mówi, że jest tu, drugi tu, trzeci tu. Ale kolejne kłamstwo i oszustwo. Nie ma tak w przyrodzie, żeby energia znikała i nie zamieniała się w inną formę energii. Każda energia albo wypromieniowuje w postaci ciepła, albo przekształca się w inną formę energii. A więc jeżeli ktoś ustawia płytkę i mówi, że ta płytka odpromieniowuje ten teren, to raz, że nie mogłaby być jedna, tylko musiałoby być kilka, powiedzmy dwie lub trzy, które w jakiś sposób wytwarzałyby, no nie wiem, pole magnetyczne, elektryczne między sobą i w ramach tego pola następowałaby przemiana tej złej energii tajemniczych żył wodnych w postaci ciepła, w postaci innego promieniowania, ona by została wypromieniowana, zlikwidowana. Natomiast tu przychodzi do Was ktoś, kasuje pieniądze i stawia jeden kawałek kartonu i mówi, że teraz mieszkanie jest czyste. Mówienie o tym, że się kładzie jakiś przewód dookoła domu, jest zwykłym nadużyciem, bo tutaj pan dr Kiszkowski przed chwilą wspominał, że problem jego polegał na tym, że wiem to z naszych prywatnych rozmów, kiedy przychodzili radiesteci i badali tym wahadełkiem różne rzeczy, on był odpowiedzialny za łączenie tej aparatury elektrycznej po to, żeby można pomiary zrobić, sprawdzić, czy tam się coś dzieje, czy wytwarza się jakieś ciepło, może temperatura się zmienia. I przychodzili ci biedni ludzie z tym wahadełkiem i mówili, że tak, teraz wszystko jest odpromieniowane. On stwierdził, że nie włożył przewodów w odpowiednie gniazdko i układ jest w ogóle elektrycznie niepołączony. Natomiast radiesteta, który był przekonany, że ten układ jest połączony, mówił, że jest wszystko dobrze, a ten układ nie miał prawa działać, ponieważ nie był podłączony nawet do bateryjki. W związku z tym sam na sobie przeżyłem takie momenty sugestii, kiedy dawnymi czasy, kiedy zajmowałem się jeszcze radiestezją, bardzo chętnie demonstrowałem, jak to jest z tymi żyłami wodnymi. I co pół metra były skrzyżowania, różdżki wspaniale pokazywały, jaka energia dociera z tych skrzyżowań żył wodnych. Na podstawie materiałów radiestezyjnych wydawanych przez Stowarzyszenie Różdżkarzy zrobiłem sobie taką spiralkę z drutu miedzianego, która według tej książki miała być odpromiennikiem. No i później kolega, który ze mną demonstrował tę historię, układał taką spiralę. Moje różdżki się uspokajały i mieszkanie było zabezpieczone. I ja to demonstrowałem wielokrotnie. Do momentu, kiedy ten człowiek nie zrobił mi dowcipu i w momencie, kiedy demonstrowałem, jak te różdżki funkcjonują, mówiłem mu o tym, żeby położył. Teraz kładziemy odpromiennik. Różdżki się uspokoiły. Mieszkanie jest odpromieniowane. On stoi w kącie i się śmieje. Ja patrzę, on to ma w ręce. On wcale tego nie położył, tylko zrobił gest, jakby układał. A ja uwierzyłem, że ten odpromiennik spoczywa na ziemi, w związku z czym musi być odpromieniowane mieszkanie. No i moje różdżki się uspokoiły. I wtedy to był pierwszy dzwonek ostrzegawczy, jak działa sugestia. A mianowicie, skoro nie leżał ten odpromiennik w tym miejscu, to jak mogło być odpromieniowane to mieszkanie? A moje różdżki się uspokoiły. I wtedy było to pierwsze ostrzegawcze światełko, że to nie jest sprawa naukowa, ale że mamy tu do czynienia po pierwsze z sugestią, po drugie z oszustwem. I oczywiście nie jest to dla Państwa żaden dowód. Ja dzielę się z Państwem swoimi doświadczeniami. Dla mnie to było odkrycie, ponieważ wtedy, kiedy praktykowałem astrologię, był to błąd w sztuce, na który tak naprawdę nie zwróciłem uwagi. Dopiero teraz, z perspektywy czasu, widzę niedorzeczność. I prośba do wszystkich z Państwa, żeby korzystać z rozumu i zadawać sobie podstawowe pytania. Kto, po co, dlaczego, czy jest to magia, czy jest to wróżbiarstwo, czy okultyzm, a może kwestia bioenergoterapii. No bo kwestia wróżbiarstwa również. Iluż z Państwa było świadkiem przepowiadania, to będzie chłopiec, a to będzie dziewczynka przy pomocy obrączki zawieszonej na sznurku, czy nawet prawdziwego wahadełka. No to czym jest taka przepowiednia, że urodzi się chłopiec, czy urodzi się dziewczynka, jak nie wróżbiarstwem? A kwestia spirytyzmu, no również pytamy się, tak jak to dzisiaj w rozmowie wymienialiśmy ze sobą uwagi, ja jestem niezbyt mądry, ale to wahadełko jest mądrzejsze ode mnie. Bo ja nie wiem, czy wygram w totolotkę, ale to wahadełko wie. W związku z tym ja się pytam tego mądrzejszego, czyli tego wahadełka, jakie numery mam wytypować, bo ono wie, ja nie wiem, ja jestem po prostu za głupi na to. Ale to wahadełko, które ja trzymam w ręce, ono wie. Więc ja potem sobie wysyłam ten kupon totolotka, ale najpierw się pytam, jakie to są numery, kogo się pytam. No na pewno nie Pana Boga. Na pewno nie anioła stróża. Wysyłam jakieś pytanie w przestrzeń i mówię, że no teraz bym chciał wiedzieć. To jest skrajny przypadek, ale mówimy tu o odszukiwaniu zwłok, o pewnych rozmowach, o pewnych odkryciach na odległość rzekomo mających miejsce w przypadku radiestetów. No jest to pewna forma okultyzmu, jest to pewna forma wyjawienia sekretów, które wcale nie muszą świadczyć o tym, że energia, z jakiej korzysta radiesteta, jest energią dobrą. Zresztą radiesteci nagminnie używają, nadużywają, wręcz przywłaszczyli sobie osobę księdza Klimuszki, który, jak wczoraj mówiliśmy, zajmował się przede wszystkim analizowaniem zdjęć i nigdy nie był radiestetą. Poza tym publikował pewne przepowiednie, miał między innymi podać, i to jest do sprawdzenia, że pontyfikat Ojca Świętego będzie trwał 13 lat. No i szczęśliwie mija nam który rok? 18. A co mówi Pismo Święte o fałszywych prorokach, że jeśli chociaż jedna przepowiednia się nie sprawdzi, jest to fałszywy prorok. Wczoraj mówiliśmy również, że nie było jakichś spektakularnych nawróceń wokół osoby księdza Klimuszki. Możemy porównać dwie osoby. Ojca Pio, który służył swoim darem przenikania sumień w konfesjonale, gdzie tysiące ludzi nawracało się w jego obecności. Natomiast okazuje się, że te dary, które prezentował sobą ojciec Klimuszko, jestem daleki od oceniania go jako kapłana. No ale skoro nie służyły nawróceniu ludzi, to znaczy, że nie były istotne z punktu widzenia naszego zbawienia i służyły zupełnie czemuś innemu. Ja wcale nie chcę powiedzieć, że to był zły kapłan, ale jego zdolności nie współgrały jak gdyby z tym, co najważniejsze, z ewangelizacją. Wręcz przeciwnie, dzisiaj radiesteci zawłaszczają sobie jego osobę i próbują podawać, że skoro był ktoś taki, że był księdzem, no to dzięki temu nobilitują jak gdyby radiestezję, bo ksiądz się tym zajmował. Można użyć bardzo dosadnego porównania, ale jeżeli ksiądz jeden popełni jakiś poważny grzech cudzołóstwa, czy to znaczy, że wszyscy inni księża mają prawo to popełniać? To wcale nie znaczy, że jeżeli jeden się tym zajmuje, to znaczy, że to już jest nobilitowane. To, że siostra Mariusza uprawia reiki, to jest kolejny problem, kolejny ból, który jest związany z jakimś nieposłuszeństwem, niezrozumieniem. A dekret, o którym wspominał dr Kiszkowski, ja szybciutko przeczytam. Johannes Pepe, notariusz świętej kongregacji świętego oficjum w Rzymie dnia 26 marca 1942 roku. Najwyższa święta kongregacja oficjum, rozważywszy w sposób dogłębny niebezpieczeństwa, które mogą zaszkodzić religii i prawdziwej pobożności, z racji udzielania przez duchownych porad radiestezyjnych na temat spraw dotyczących samych osób oraz przepowiadania zdarzeń, a także uwzględniając wszystko to, o czym stanowią kanony 138 i 139 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w odniesieniu do duchownych świeckich i zakonnych, których od tych porad powinno się powstrzymywać, jako że one uwłaczają stanowi i godności osobistej duchownego, albo też mogą szkodzić jego autorytetowi, postanawia, co następuje, bez wdawania się wszakże tym dekretem w kwestie naukowe na temat radiestezji. Najdostojniejszym ordynariuszom miejsca i wyższym przełożonym zakonnym poleca się, aby surowo zabronili duchownym, świeckim i zakonnym zajmowania się kiedykolwiek tymi badaniami radiestezyjnymi uwzględnianymi we wspomnianych poradach. Już sprawą ordynariuszy i przełożonych zakonnych będzie, jeśli uznają to za konieczne lub pożyteczne, dodać do tego zakazu sankcję karną. Gdyby któryś z duchownych świeckich lub zakonnych, naruszając ten zakaz, uczynił to po raz wtóry, albo też dał powód do zgorszenia czy zaistnienia groźnych niebezpieczeństw, ordynariusze i przełożeni zakonni doniosą o tym do świętego najwyższego trybunału. I w moim przekonaniu w latach 70. istniała pewna zorganizowana akcja, ponieważ ilość osób zakonnych, które z racji swych powołań są takimi społecznościami troszeczkę oddzielonymi od normalnego życia i znacznie trudniej docierają tam pewne nowinki. Ilość zakonników, zakonnic i kapłanów, którzy zajmowali się radiestezją, dramatycznie wzrosła po latach 70., kiedy w Polsce rozpoczął się taki rozwój, wybuch praktycznie tych nauk okultystycznych, tej wiedzy okultystycznej, którą Krajowa Agencja Wydawnicza zaczęła publikować. Tak jakby ktoś celowo chciał zainfekować te środowiska tą wiedzą na temat wahadełka. Ale to, że te osoby zakonne posługują się wahadełkiem, to ojciec Posadzki mówił o nich jako o takiej kategorii osób szczerze błądzących. Gwarantuję Państwu, że większość z nich nie czytała ani tych fragmentów z katechizmu Kościoła katolickiego, ani tych fragmentów ze Starego Testamentu i z tego powodu zajmują się wahadełkiem, bo przyszedł ktoś i im powiedział, że można pomóc. Można kogoś uleczyć, można sprawdzić sobie lekarstwa, można sobie coś tam jeszcze pomóc przy pomocy wahadełka. Znam osoby, które przy pomocy specjalnego wahadła uniwersalnego twierdzą, że potrafią wysyłać kolory, które mogą zabić. Przy pomocy jakichś tam nastawień mentalnych potrafią kogoś wpędzić w chorobę. Albo twierdzą, że potrafią leczyć na odległość, bo będą myśleli, że komuś tam wyślą jakiś kolor. Czyli jesteśmy tu w bioterapii. I zwróćcie Państwo uwagę, że ta radiestezja nieszczęsna, która wydawała się tak niewinna, bo każdemu radiestezja kojarzy się z poszukiwaniem wody. I gdyby na tym się zatrzymywała, myślę, że to nie byłoby jeszcze takiego problemu. Ale kiedy ktoś uzyskuje takie możliwości, że potrafi przewidywać przyszłość, sprawdzać pokarmy, leczyć, na ogół nie zatrzymuje się nad wyszukiwaniem wody. I wtedy wydaje mi się, że rozsądnym byłby taki eksperyment, gdyby radiesteta w jednej szklance miał wodę, a w drugiej miał cyjanek. I byłby gotów za każdym razem do eksperymentu, w którym ryzykuje życie, że nie wiedząc, którą szklankę wybiera, wybrałby na 100% zawsze szklankę niezatrutą. Bo wtedy moglibyśmy uważać, że możemy korzystać z porad takiego człowieka, bo jego przepowiednie są 100%. Ale żaden radiesteta tego nie zrobi, ponieważ wie o tym, że margines błędu jest straszliwy. I nigdy nie zgodzi się na to, ażeby w jednej szklance umieścić truciznę, w drugiej wodę i pozwolić mu tym wahadełkiem zbadać. Natomiast jeśli dobiera Państwu jakieś tam lekarstwa, no to zobaczcie, ryzykujecie tutaj utratą zdrowia, no bo jeśli Wam się pogorszy, to radiesteta powie, no on chciał dobrze. I znamy osoby, które dzięki poradom radiestetów, dzięki dobieraniu lekarstw przy pomocy wahadełka, trafili na oddział intensywnej terapii i byli to również kapłani. W związku z tym obracamy się w kręgu pewnych energii, których natura jest nie do końca poznana. Podsumowując to, co powiedziałem, chciałbym wrócić do słów wypowiedzianych na początku. Unikajmy wszystkiego, co ma choćby pozór zła, a jednocześnie cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a duszę swoją utracić. Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Obracamy się w kręgu energii, który na 99,9% mają kontakt z mocami demonicznymi. Myślę, że osoby myślące i rozsądne nie będą interesowały się tymi technikami z racji niebezpieczeństwa, na jakie się narażają. Do tej pory mogliście się Państwo tłumaczyć, że nie wiedzieliście. No ale zdarzyło się, że przyszliście na dzisiejszy wykład i od dzisiaj przepadło. Już Państwo wiecie. Dziękuję uprzejmie.
Oczywiście nie mam odwagi podejść do mikrofonu i w ogóle to jest coś takiego, co w zasadzie chyba lepiej, żeby tego... Znaczy proszę to później wyciąć, ale chciałam... jest tak, odnośnie właśnie ostatniego wykładu. Więc tak, notatkę zrobiłam z wykładu, już się szykuję do przygotowań, do zakupu właśnie taśm, żeby wysłać paru osobom, które... żeby wysłać paru osobom, żeby po prostu je przekonać do tego, że nie podążają właściwą drogą i tak dalej. I nagle słyszę, że pod ziemią woda nie może płynąć w piasku, bo by się ziemia zapadła. No i słyszę taki argument i mówię, o Boże, i co robić po prostu, żeby...
No czy pani sobie wyobraża rurę pod ziemią jakąś, znaczy nie, którą płynie woda?
Nie, chodzi mi o to, że po prostu pod ziemią normalnie płynie woda, wykopujemy studnie i tak dalej.
Tak, ale
nie
ta woda płynie powierzchnią
chodzi
całą.
Chodzi mi o to, że jeżeli używamy takich argumentów, to są to argumenty, które później każdy może obalić i...
Ja rozumiem, o co pani chodzi. To wygląda niepoważnie. Natomiast jest to kwestia wyobrażenia sobie takiej struktury wodonośnej pod ziemią. Wróżczkarze twierdzą, że płyną pod ziemią jakieś rzeki olbrzymie, które zasilają nasze studnie. Natomiast rzecz ma się zupełnie inaczej, a mianowicie deszcze, które spadają przenikają przez warstwę piasku, zatrzymują się na warstwie gliny i zaczynają rozpływać się po danym terenie na całej powierzchni, sącząc się delikatnie przez ten piasek. Czyli że nie mamy takiej struktury jak strumień o szerokości 20 cm, który rwie pod ziemią i powoduje jakieś problemy, że ziemia się tam zarywa, czy zapada się nad czymś takim. Natomiast woda się sączy i rozpływa powierzchniowo. Ziemia, jak tutaj doktor Kiszkowski mówi, ma charakter taki, można by to porównać do struktury tortu, gdzie mamy warstwę piasku, warstwę ziemi i woda po spłynięciu przez ten piasek rozpływa się całą powierzchnią, a nie jakąś rzeką, która by wymyła ten grunt, jeśli by miała płynąć pod ziemią i w którymś momencie ta ziemia musiałaby się zapaść. Nie ma takich struktur podziemnych. Bywają one czasami w górach, ale są to bardzo specyficzne struktury i są one znane geologom. Natomiast geologia nie zna w ogóle pojęcia żyły wodnej. Nie ma czegoś takiego w książkach geologicznych, mimo że ci ludzie się zajmują sprawą pokładów wodonośnych i trudno im odmówić sprawności w posługiwaniu się swoimi mapami hydrogeologicznymi.
Rozumiem, po prostu chodzi o pewne precyzowanie w taki sposób, znaczy to już jest o to rodzaj odpowiedzi, który może, no nie wiem. Czy...
Wiecie Państwo, to, że ja
o to, że po prostu
udzielam pewnych odpowiedzi skrótowo.
Nie używać takich skrótów, bo później ktoś może to no, w każdym punkcie obalać, szczególnie ktoś, kto załóżmy.
Mówimy o wielu rzeczach naraz. I gdyby jeszcze jeden argument chciała Pani usłyszeć, to ja może bardzo szybciutko spróbuję to Pani pokazać na tablicy. A mianowicie chodzi mi o sposób rozchodzenia się promieniowania w przyrodzie. Jeżeli sobie nakreślimy, umówimy się, że to jest stół, za którym siedzą osoby. To są schematyczne główki osób, które siedzą za stołem. A tutaj wewnątrz, w środku pali się świeca. Płomień świecy jest zarówno tak samo dobrze widoczny dla tego obserwatora, jak i dla tego. Wszyscy to promieniowanie widzą. Jako że promieniowanie fizyczne we wszechświecie rozchodzi się sferycznie. I teraz problem, który powstaje w momencie, kiedy rozważamy radiestezję, polega na czymś, co spróbuję Państwu może tak pokazać. Teraz schematycznie ten fragment ma oznaczać kulę ziemską. I tu, w tym miejscu, ma płynąć strumień, tak zwana żyła wodna o szerokości 20 cm, jak chcą radiesteci. I ta woda płynie w ten sposób. I płynie tam dalej za tablicę. Problem radiestetów polega na tym, że radiesteta twierdzi, że musi stanąć dokładnie nad żyłą, tu w tym miejscu, i dopiero w tym miejscu wie, że pod stopami ma żyłę wodną. To tak, jakby tutaj miał być umieszczony jakiś olbrzymi reflektor i to promieniowanie musiałoby wychodzić taką ostrą krawędzią, jak żyletka, którą ten człowiek stojący tutaj znajduje. Jeżeli mówimy o zasadach fizyki, to ktoś taki powinien mi powiedzieć, stojąc w tym miejscu, że w głębi ziemi pod kątem 45 stopni płynie rzeka podziemna, jakaś tam woda. A on twierdzi, że on idzie z tą różdżką i musi stanąć w pewnym momencie i nagle natrafia na tą żyletkę. Ja nie wiem, czy to jest jasne dla Państwa, ale radiesteci twierdzą, że to jest taka płaszczyzna, na którą oni nachodzą i w tym momencie wiedzą, że tam płynie żyła wodna. Z punktu widzenia fizyki jest to bez sensu, ponieważ zarówno w tym miejscu, jak i w tym miejscu ktoś powinien powiedzieć, że w głębi ziemi na głębokości 20 metrów pod kątem 45 stopni coś tam płynie. Być może wynika to z niewiedzy, z niedouczenia się w sprawach fizyki, ale nawet jeśli mówimy o jakimś reflektorze, to reflektor ma tendencję do rozszerzania swojej wiązki. Nie ma takiego reflektora w samochodzie, który by dawał coś takiego. Każdy reflektor promieniuje w ten sposób. W związku z tym radiesteta, który sprawdza żyłę wodną na parterze, powinien powiedzieć, że ona ma 20 cm, a na 20 piętrze, że ma pół metra na przykład szerokości. Ponieważ nie zdają sobie sprawy z pewnych praw fizycznych, ci ludzie nadal wygadują pewne takie dziwne historie, które nie mogą być poparte prawami fizyki. Po prostu promieniowanie w przyrodzie rozchodzi się w pewien konkretny sposób. Pan doktor Kiszkowski na pewno mógłby to jeszcze uściślić, ale już chociażby z tego przykładu wynika pewne niezrozumienie struktur, które znajdują się pod ziemią i pewne naciąganie tego, co oni pokazują. Jeżeli to jest jeszcze niejasne, proszę o pytania dodatkowe, ale być może to przemawia, nie wiem.
Dziękuję bardzo. Czy pan chciałby coś dopowiedzieć, tak? Teraz pani ma głos. Bardzo proszę.
Chciałam się zapytać, jak panowie oceniają Osowieckiego. Czy Osowiecki też za sprawą szatana przepowiadał i może nie tyle przepowiadał, ile odnajdywał po prostu ludzi zaginionych, mówił o nich i tak dalej. W każdym razie jego jasnowidztwo. To był człowiek głęboko wierzący. Tak się składa, że ja go w dzieciństwie znałam. No nie osobiście, ale w każdym razie widziałam go parę razy i wiem, że był głęboko wierzący, więc nie wyobrażam sobie, żeby on działał za sprawą szatana. Drugie pytanie, jak panowie osądzają tego słynnego uzdrowiciela Harrisa, który przecież swoje seanse za komuny odbywał właśnie w kościołach. Czy on też działał z mocy szatana? Bo mi się wydaje, że nie. Dziękuję.
Może ktoś zacznie, tak? Ksiądz może uzupełnić. Proszę bardzo. Sprawa Osowieckiego jest taka praca przedwojennego znawcy zjawisk paranormalnych, księdza doktora Niteckiego, który analizuje kazus Osowieckiego, który też go znał, to były te czasy właśnie, kiedy go znał osobiście, kiedy widział prawdopodobnie bardziej, jeszcze częściej od pani, na żywo pewne sprawy, więc to jest kazus, no właśnie dla Niteckiego jest to kazus spirytystyczny czy demoniczny, jednak mimo wszystko. I wszystkie cechy spirytyzmu to doświadczenie posiada. Proszę Państwa, musimy się uczulić na to jeszcze raz, że pewne efekty, bo ciągle wraca ten argument, że on widział, że on przewidział, że on coś tam zrobił dobrego. To, że przewidział, że zrobił coś dobrego w cudzysłowie, w sensie znalezienia kogoś, nie znaczy, że czynił to mocą Boga. Przeciwnie. Wiadomo, że złe moce zwodzą. Kupują, próbują kupić człowieka za pewną cenę. Człowiek nie wejdzie w pewne rzeczy, jeżeli nie będzie mu zaproponowana pewna propozycja na zasadzie handlu wymiennego. I przestańmy wreszcie mówić, że jasnowidze, czy radiesteci, czy inni mediumiści coś wiedzą, czy czegoś coś robią, bo oni zawsze będą coś robić i zawsze będą coś wiedzieć. To nie jest żaden argument. Chodzi przede wszystkim o źródło mocy. Druga sprawa, chodzi o cel tego wszystkiego, cel globalny, cel długofalowy, bo to, że się pomoże komuś i ktoś tam doraźnie nawet będzie uzdrowiony, chociaż w to wątpię, generalnie to są jakieś symulacje tego typu, że jeżeli złe duchy również mogą wywołać choroby, to mogą imitować uzdrowienie przez usunięcie się jakby z ciała człowieka, że takie doraźne cele nie są właśnie w cudzysłowie dobre, są czasem w kontekście jakiejś strategii szerszej, strategii bardziej długofalowej, która ma na celu właśnie wprowadzenie zamętu doktrynalnego, czy właśnie pewnych podróbek duchowych, jak to się dzieje, prawda? Czyli to ten argument, że jasnowidze znajdują, czy wiedzą, czy jest dobro, to nie jest żaden argument. Gdy chodzi o Harrisa, no to jest tak samo, nie jest, ja to wielokrotnie mówiłem także w Rady Mary, nie jest to uzdrowienie chrześcijańskie. Ma cechy, wszystkie cechy uzdrowienia paranormalnego, właśnie tej bioenergii. Jest to maszynka do uzdrawiania, prawda? Ktoś się wyciąga ręce i przychodzi kolejka ludzi, którzy się podkładają. Nic takiego w chrześcijaństwie nie ma. Uzdrowienie chrześcijańskie jest zawsze personalne, niepowtarzalne, może być, może nie być. Są pewne warunki, człowiek się musi nawrócić. Pan Bóg go może nie uzdrowić, może dać mu łaskę choroby w celach duchowych. A więc charis, można powiedzieć, jest to uzdrowienie niechrześcijańskie. No i ponieważ niechrześcijańskie, ponieważ jest to rodzaj mediumizmu, więc mogą się te siły się podłączać, siły spirytystyczne, które bazując na pewnych elementach sił naturalnych, które też nie możemy wykluczyć, ale one są, te siły naturalne są bardzo minimalne i szczątkowe. Natomiast siła prawdziwa, to co bez przerwy powtarzamy, to jest przez wzmocnienie duchowe, spirytystyczne. I tak naprawdę tu na tym wykresie powinniśmy się skoncentrować na spirytyzmie, że siłą napędową zarówno magii, a więc jej wiedzy, jej mocy. Thank you.